Przyjrzyjmy się jeszcze, jakie operacje można wykonać dzięki Release Managerowi. Tak naprawdę te operacje, które tutaj możemy wykonać, bardzo przypominają te, które robi Build Server. Tylko że właśnie Release Manager potrafi je wykonywać wielokrotnie z różnymi parametrami na różnych środowiskach. Czyli możemy wgrać Azure Cloud Service. Możemy po prostu skopiować plik do bloba lub wiemki. Zwykle wtedy zakładamy, że nasz serwer, to bardzo często jest stosowane, jeżeli musimy użyć maszyny wirtualnej do hostowania serwerów www, że taki serwer po prostu skopiuje przy starcie z bloba nową wersję naszego kodu. Możemy po prostu wykonać polecenie PowerShellowe w środowisku ażurowym. Możemy także, używając Azure Resource Managera, wgrać szablon, który stworzy nam jakieś zasoby, czy też te zasoby zmodyfikuje, uaktualni, albo zatrzyma. Możemy też wdrożyć przy użyciu DuckPack schemat bazy danych, wgrać schemat, przykładowe dane, czy wręcz wszystkie informacje, które siedzą w naszej bazie danych. Widzieliśmy tutaj wgrywanie do Azure Web App. Możemy też po prostu przy użyciu Resource Managera komunikować się z dowolną maszyną i na niej coś instalować. I to jest o tyle ciekawe, że oczywiście ten PowerShell może dotyczyć maszyn wirtualnych, które są dostępne w Azure, ale to wygodniej jest zrobić innymi mechanizmami, ale może też wykonywać operacje na naszych maszynach on-premise. Wszystko dzięki temu, że Build Server i Release Manager wykorzystują tego samego agenta, który może być uruchomiony on-premise, czyli wtedy skrypt, czy raczej konfiguracja, którą mamy w Visual Studio Team Services, steruje agentem zainstalowanym on-premise, który przy użyciu na przykład akcji wykonania PowerShella na docelowej maszynie wykonuje czynności, jakie są potrzebne, żeby coś zainstalować. Możemy też oznaczać wgrane rozwiązanie tak, żeby specjalnie została wyróżniona ta wersja w ramach Application Insight i telemetrii, które to narzędzie gromadzi. No i wreszcie możemy po prostu kopiować pliki na docelową maszynę. Warto też dodać, że jak już wspomniałem na początku, to bardzo przypomina to, co mamy dostępne w ramach build serwera. W związku z tym też technicznie Release Manager może coś skompilować, czy po prostu uruchomić jakiś skrypt, który coś będzie ciekawego robił. Natomiast zwykle do tego służy build server, a Release Manager potem tylko ten artefakt rozprowadza po środowiskach. Warto też zwrócić uwagę na parametry, jakie są potrzebne, żeby każdą z tych akcji deploymentowych wykonać. W przypadku Cloud Service, podobnie jak w przypadku Web App, trzeba podać subskrypcję i pakiety, które będziemy tam wgrywać. W przypadku Azure File Scope'y wybieramy, czy chcemy się łączyć przy użyciu Resource Managera czy ASM-a i w zależności od tego podajemy subskrypcję, na której wykonywane mają być operacje oraz docelowe miejsce, gdzie te wszystkie rzeczy mają być zapisane. Możemy też wykorzystywać klucze SAS-owe. W przypadku wykonywania PowerShella znowu wybieramy typ połączenia i wskazujemy, gdzie w ramach naszego deploymentu, czyli w ramach naszego artefaktu, który dostaliśmy do deploymentu, znajduje się skrypt, który chcemy uruchomić. W związku z tym w tej sytuacji build server musi nam dostarczyć skrypt do wykonania. Tak samo jest w przypadku wdrażania czegoś do resource grupy, bo musimy tu podać oczywiście połączenie, określić nazwę resource grupy, ale potem szablon znajduje się też jako część artefaktu, który dostajemy z build serwera. W przypadku po prostu wykonywania PowerShell'a, podajemy tutaj nazwy, adresy IP albo pełne nazwy DNS-owe, jeżeli wystawiliśmy taki komputer do internetu, co nie zawsze jest dobrym pomysłem. I potem agent, który będzie wykonywał takie zadanie, musi po prostu mieć dostęp do tej maszyny. W związku z tym, jeżeli ten agent będzie zainstalowany on-premise, to będzie po prostu na przykład w domenie i będzie miał normalne uprawnienia do komunikacji. W związku z tym wystarczy użytkownik i hasło, żeby wykonać czynność, która ponownie zwykle pochodzi z jakiegoś zasobu w build serwerze. W przypadku Release Annotation po prostu podajemy ID aplikacji, klucz i zaznaczane jest wtedy na osi czasu, że tutaj zostało wykonane wdrożenie czegoś nowego. W przypadku kopiowania plików przy użyciu Windowsa, no to po prostu podajemy źródło i docelowy folder, zakładając, że podłączamy się pod dane maszyny. Jeśli chodzi o artefakty, mamy tutaj do dyspozycji tak naprawdę do wyboru albo to, co wygenerował nasz build server, albo możemy też wskazać zewnętrzny serwer Jenkinsa, z którego też pobierzemy składniki do zainstalowania. No i potem w przypadku build servera wybieramy projekt i definicję, z której będziemy brać artefakty. Oczywiście w jednej definicji procesu w Release Managerze może być wykorzystywanych wiele różnych artefaktów. To tylko zależy od złożoności naszego rozwiązania. Nie wiem, czy zauważyli Państwo, ale w ramach tego środowiska przy Release Annotation mieliśmy tutaj takie odwołanie do $APIKey. Jest to makro, które przekierowuje nas na konfigurację, w której mamy zdefiniowaną zmienną, która zostanie użyta w momencie, w którym dana wartość zmiennej środowiskowej jest potrzebna. Teraz oprócz tych zmiennych, które definiujemy samodzielnie, Visual Studio Team Services dostarcza nam gotowy zbiór właściwości, który mówi o tym, jak poszczególne elementy są rozłożone po różnych maszynach, które biorą udział przy kompilacji czy potem deploymencie. Mamy tutaj takie parametry jak domyślny katalog roboczy, URI do serwera Visual Studio Team Services, identyfikator projektu, czy też definicje związane z konkretnym releasem. Mamy też dostępne zmienne wynikające z tego, gdzie ten agent jest uruchomiony, jaki to jest agent. No i wiemy na przykład, gdzie jest jego katalog domowy, jak się nazywa zadanie, jak się nazywa maszyna, na której to jest uruchomione. I w zależności od tego możemy oczywiście też parametryzować nasze wdrożenie. Warto wspomnieć, że zmienne środowiskowe mogą być albo globalne, tak jak żeśmy je określali tutaj w configuration, albo ustawiane dla konkretnego środowiska i wtedy możemy dodatkowo czy wręcz definiować te zmienne, czy nadpisywać te, które są dostępne, które są zdefiniowane w ramach tego configuration globalnego dla całego wydania. Warto też dodać, że to jest właściwe miejsce, gdzie powinniśmy umieszczać hasła, dlatego że zwykle te hasła po pierwsze, różnią się od różnych środowisk, a po drugie, lepiej, żeby one nie były w żadnych skryptach ani innych elementach, które potencjalnie mogą być łatwo udostępnione na zewnątrz. Podobnie jak w przypadku build serwera, możemy też określić, kiedy automatycznie będzie wykonywane wdrożenie, czyli kiedy Release Manager zacznie coś instalować. Możemy wymagać, żeby to było wykonywane ręcznie. Możemy mówić, że będzie to ciągły deployment w momencie, w którym na przykład zostanie wykonana kompilacja przy użyciu build serwera. A build server może być uruchomiony automatycznie w momencie, kiedy oddamy kod do repozytorium. Czyli w tym momencie oddanie kodu do repozytorium spowoduje wgranie czegoś na docelowy serwer. No i można oczywiście też określać okna czasowe, kiedy coś będzie instalowane na danych środowiskach. Mamy też kontrolę nad tym, jak będą nazywane relisy. Domyślnie to jest relis kreska kolejny numer oraz jak długo będą przechowywane informacje o wynikach wdrożeń. Możemy też oczywiście taką operację przedłużyć, mówiąc, że na przykład dane wdrożenie jest jakieś produkcyjne i ważne jest, żeby przechowywane było dłużej. Mamy też dostęp oczywiście do historii zmian w naszej definicji.